Regionalny punkt widzenia. Co słychać w gospodarce? Wydarzenia, zjawiska, procesy. W komentarzach przedsiębiorców i ekspertów. Regionalny punkt widzenia. Zaprasza Michał Słobodzian.
Witam serdecznie. Często pokazujemy słabe strony naszego regionu. Dziś w audycji mówić będziemy o tych nieco mocniejszych. Nasze województwo określane jest Polską Doliną Narzędziową, a to za sprawą branży narzędziowej i przetwórstwa tworzyw sztucznych, które wyjątkowo dynamicznie rozwijają się w Bydgoszczy i okolice, ale nie tylko w tej części województwa. W studiu witam gości. Katarzyna Meger, prezes Bydgoskiego Klastra Przemysłowego. Dzień
witam
dobry.
Państwa.
Jest z nami Tadeusz Konek, firma Konek, członek zarządu klastra. Dzień dobry.
Witam, dzień dobry.
Piotr Wojciechowski, dyrektor biura Bydgoskiego Klastra Przemysłowego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Spotykamy się dlatego, że klaster świętował ostatnio dziesięciolecie istnienia. Klaster zrzesza i wspiera firmy z branży narzędziowej i przetwórstwa tworzyw sztucznych. Nazwa branży jest dosyć specjalistyczna. To jest tak, że efekt waszej produkcji jest wszędzie. Co wytwarza branża, Katarzyna Meger?
Branża rzeczywiście wytwarza dla wszystkich gałęzi przemysłu. Branża narzędziowa to się kojarzy zazwyczaj z takimi narzędziami typu młotek i kombinerki, ale to nie o takie narzędzia chodzi. Tak, na przykład. Chodzi o narzędzia do przetwórstwa tworzyw sztucznych, czyli głównie formy wtryskowe. I tutaj rzeczywiście jesteśmy swoistym zagłębiem, to już od wielu, wielu lat. Natomiast przetwórstwo, no to jest wytwarzanie wszystkiego, co z tworzyw. I tutaj od samochodów, przez sprzęt medyczny, przez produkty AGD, wszelkiego rodzaju produkowanych dla praktycznie wszystkich branż z jednej strony, a z drugiej strony dla wielu firm, o których nawet nie wiemy, że to tu z Bydgoszczy wychodzi, bo one gdzieś tam funkcjonują jako marki zagraniczne.
Bo to jest tak, że jest jakiś produkt i on się składa z czasami tysięcy części i chodzi o te niektóre części, tak?
Między tak, innymi. Dokładnie. Mhm. To znaczy, jeżeli to są skomplikowane produkty, takie jak samochody, no to rzeczywiście tu robimy jakieś tam części, czy formy do tych części, nawet całkiem sporych. Natomiast jeśli to są gotowe produkty, no to one w całości są robione gdzieś tutaj. To potrafi być zabawka, czy nocnik, czy pojemnik jakiś. To też jest wytwarzane często tutaj u nas w Bydgoszczy.
A nasze województwo specjalizuje się w czymś konkretnym, czyli na przykład więcej dla samochodów, więcej dla AGD, czy nie? Czy to jest bardzo różnie?
Bardzo różnie, chociaż rzeczywiście jeśli chodzi o samochodówkę, tutaj jesteśmy bardzo mocni, ale tak naprawdę to są wszelkiego rodzaju branże. Tworzywa sztuczne to jest generalnie taki kierunek, który bardzo mocno rośnie na całym świecie. Coraz więcej innych materiałów się tymi tworzywami zastępuje i to jest rzeczywiście taki bardzo mocno rosnąca gałąź przemysłu i bardzo silna. Więc tutaj coraz więcej tych produktów się pojawia.
O tej przyszłości jeszcze będziemy rozmawiać. Przeważają duże firmy czy mniejsze, Piotr Wojciechowski, w naszym województwie?
Zdecydowana większość to są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Dużych przedsiębiorstw tak naprawdę jest bardzo niewiele. Są to firmy z polskim typowo kapitałem, też z kapitałem zagranicznym, z różnego rodzaju państw, ale zdecydowana większość to są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.
W tym biznesie jest tak, że raczej produkuje się coś dla kogoś. To nie jest tak, że samemu się jest wytwórcą.
Z tym też bywa różnie, no w większości tak, tak, ale jest też dużo firm, które produkują pod własną marką, pod własnym szyldem.
Przedsiębiorcy współpracują, tu już trochę pani prezes mówiła, z dużymi znanymi producentami, tak? Kim możemy się pochwalić?
No, to są tak naprawdę największe koncerny światowe. No, tak jak pani prezes powiedziała, branża samochodowa to jest Audi, Volkswagen, Skoda.
I co wychodzi z naszego regionu?
Jakie detale?
Mm-hmm.
To już bardzo skomplikowane.
Nie wszystko możemy powiedzieć, niestety.
Bo tajemnice są.
Tak,
na
ale potrafi być forma wtryskowa do zderzaka na przykład, a jednocześnie detale takie jak migacze, gdzieś tam jakieś reflektory, lampy.
No można też powiedzieć, myślę, że to nie jest tajemnicą, że no, niektóre firmy przygotowują elementy tak, dla samochodów, które się pojawią na rynku za rok czy za dwa lata. Tak.
Czyli już to jest myśl bardzo innowacyjna. Tak,
najbardziej prototypowe.
Tadeusz Lasek. Widać różnicę w podejściu, kiedy współpracuje się z gigantem, a jakąś no, mniej znaną firmą z Polski. Panie Tadeuszu, są jakieś różnice?
To znaczy na pewno tak, ponieważ wymagania tego giganta, o którym pan wspomniał, są bardzo wysoko postawione. Tu chodzi już o bardzo skonkretyzowaną wiedzę, o bardzo dokładne elementy, o badania, o sprawdzanie detali, które się produkuje, o bardzo małą brakowość oczywiście tych detali. I my cieszymy się, że te duże firmy przychodzą do nas, dlatego że wiedzą o tym, i to dobrze, iż doświadczenie naszej miejscowości, naszej doliny jest po prostu w tej branży największe. Ja dodałbym jeszcze, bo słuchałem swoich przedmówców, jednym z największych odbiorców jest też IKEA. To jest naprawdę bardzo istotny odbiorca.
To jest tak, że właśnie bardzo liczy się precyzja, bo te części są czasami małe, tak? To wszystko musi do siebie pasować.
Jak najbardziej, jak najbardziej. To są na tyle duże dokładności, że nie można tego rozróżnić okiem, lecz w setnych częściach milimetra często. Proszę wyobrazić sobie, 0,01 mm. To jest przecież bardzo mała wartość.
I to wszystko produkują maszyny, czy jednak stawia się na ludzką rękę?
Produkują maszyny, ale absolutnie wiedza człowieka jest tutaj najważniejsza i doświadczenie, przede wszystkim ustawiaczy, którzy w połączeniu z parametrami, jakie maszyna proponuje, są w stanie uzyskać powtarzalność tak dokładnych wyrobów.
Pan Tadeusz mówi, że giganci doceniają doświadczenie, pani prezes, ale dlaczego oni jeszcze tutaj zaglądają? Dlatego, że jest po prostu taniej?
Na pewno tak. To jest jeszcze cały czas dużo taniej niż na Zachodzie, ale jednocześnie to nasze doświadczenie tutaj jest mocno cenione. Tutaj od wielu lat funkcjonowała firma, która produkowała formy wtryskowe. To była firma Formet. Jak większość spółek Skarbu Państwa niestety już nie istnieje. Natomiast po tej firmie pozostało tutaj kilkadziesiąt mniejszych firm, które gdzieś ten know-how i te umiejętności jednak mają. I to jest o tyle ważne, że można zamówić oczywiście tańsze narzędzie na Dalekim Wschodzie na przykład, ale mimo wszystko tutaj ta jakość i umiejętność przygotowania tego narzędzia są bardzo cenione. Tutaj jednak ci specjaliści mają dużo szerszą wiedzę.
Bydgoski klaster przemysłowy istnieje 10 lat, ale jakie były początki? To jest tak, że większość tych firm, trochę pani o tym już mówiła, istniało wcześniej, czy klaster tak naprawdę wyzwolił taką energię?
Niemal wszystkie istniały wcześniej. Tutaj część firm, tak jak mówiłam, powstała gdzieś tam po Formecie, natomiast jeśli chodzi o firmy przetwórcze, dużo tych firm powstawało już w latach 80. To były wtedy jeszcze firmy takie garażowe, można by powiedzieć, ale rozwinęły się dosyć mocniej, zostały docenione. Część została wykupiona przez koncerny zagraniczne, bo jeżeli ktoś produkuje dla nich dużo i dobrze, to często to się tak kończy niestety, a może stety. Natomiast tutaj ten trzon też stanowił Związek Narzędziowców, który już wcześniej istniał i właściwie od nich się zaczęło. Od Urzędu Miasta również, to po części wynikało z tej polityki klastrowej, która wtedy akurat się narodziła. Po tych pierwszych takich pomysłach został niestety tylko nasz klaster i te 10 lat funkcjonował. W tej chwili tych klastrów jest trochę więcej. No ale my przez te 10 lat zbudowaliśmy strukturę na tyle silną, że w tej chwili coraz więcej firm się pojawia w klastrze i to poza województwa już w tej chwili.
O tym też za chwilę powiemy. Mówi się, że branża ma w naszym regionie ponad 100-letnią tradycję. Dlaczego akurat tutaj tworzono takie firmy? Co mogło to determinować?
Po części obecność Formetu, ale też tego dużego przemysłu, który funkcjonował tu jeszcze w okresie międzywojennym, a czasami jeszcze przed wojną, po części zakładane jeszcze przez niemieckich właścicieli. Tu były bardzo duże fabryki, każda fabryka potrzebuje narzędzi, potrzebuje części i tutaj myślę, że ten silny przemysł, który funkcjonował w Bydgoszczy już w tym okresie międzywojennym jakoś jak gdyby zaowocował tym, że tutaj powstało tak dużo firm. Natomiast te małe firmy garażowe powstawały w całej Polsce i myślę, że to jest taki trend, który właściwie się rozwinął wszędzie i każde miasto jakąś swoją specyfikę taką w tej chwili.
Garażową.
One już nie są garażowe.
Już nie są, ale wyszliście z garaży na całe szczęście. Ta branża faktycznie jest tak, że to nie wiem, z pokolenia, bo mówi się o tym, że ta tradycja w regionie była tutaj ponad stuletnia. Z pokolenia na pokolenie pan zapoczątkował działanie w swojej firmie?
Ja zapoczątkowałem, ale bazując również...
Ale jakie były początki?
Bazując na Formecie. Studiując kierunek techniczny na Wyższej Szkole Pedagogicznej, bo jestem nauczycielem techniki, praktykę odbywałem w Formecie i tam byłem zafascynowany pierwszymi maszynami, pierwszymi elektrodrążarkami. Chcę powiedzieć dzisiaj, i na pewno się nie pomylę, elektrodrążarka jest to sposób obróbki materiału za pomocą drutu, na przykład mosiężnego, który wtapia się w stal, nie dotykając jej. ciekawe. Tam jest duży
dla humanisty fascynujące.
Nie, tak. I tę stal, ten blok stalowy, proszę wyobrazić sobie, przecina. To znaczy, przez drut przepływa wysokiej częstotliwości prąd, który zbliżając się na odległość około 0,1 mm do stali, następuje przeskok iskry, podobnie jak w spawarce, i zdjęcie materiału. I robi się szczelina i pięknie się wycina. To taka drążarka była przede wszystkim w formecie. I stąd chciałem powiedzieć, cała ta branża, o której mówimy, ta ekspansja, to wtedy przecież Formet, Eltra, Telfa. To są marki, które zna każdy, powiedzmy, doświadczony i dojrzały Polak. Tam w sumie było zatrudnionych przecież powyżej 2 do około 3 tysięcy ludzi. Ludzi, którzy byli bardzo dokładnie szkoleni od pilnika w ręce po maszyny sterowane numerycznie. No i oczywiście, kiedy ta restrukturyzacja się nastąpiła, firmy się podzieliły. Ludzie byli początkowo, załóżmy, bez pracy, ale bardzo krótko, ponieważ ci technicy, inżynierowie pozakładali swoje własne firmy. Stąd ta nazwa z maszyną poszedł do garażu, no bo nie mógł mieć natychmiast... oczywiście, że tak. Ale wykorzystując swoją wiedzę, bardzo szybko rozwinął do dużej i małej, średniej firmy.
Pan zapoczątkował, ale to jest tak, że następcy w rodzinie, tak, już są i to będzie rodzinny biznes?
Jest już syn, który uważam doskonale mnie zastępuje, no i rośnie wnuk, a więc myślę, że...
Czyli wnuk już, a ile wnuk ma lat?
14. Aha, i już, przepraszam, 15. Aha.
Czyli zamiast jakichś tam klocków, to te elektrowy drążarki, filmiki.
Żeby... No powiem szczerze, wiedząc o tym, że może tak będzie, iż ta przyszłość jest w pokoleniach, zaczęliśmy od tego, że dziadek kupował mu tylko i wyłącznie klocki Lego.
No dobrze.
Ale prawda jest taka, że w wielu firmach rzeczywiście następuje ta zmiana pokoleniowa. Coraz więcej tych firm, które istnieją już po 20-30 lat, w tej chwili przygotowuje to następne pokolenie gdzieś tam do wejścia do firm.
Tak jak mówiliśmy, klaster istnieje 10 lat. Pani mówiła, że początkowo był taki boom na tę formę współpracy. To się nie udawało. Dlaczego? Bo to było takie trudne? Dlaczego wy przetrwaliście te 10 lat?
Powody były dwa. Jeden był taki, że nie popłynął ten strumień pieniędzy, który miał popłynąć. I tutaj...
Często tak bywa, że jest zachęta, a nie wypełnia się to treścią.
No i jak nie popłynął, no to część stwierdziła, że jednak nic z tego nie będzie. Natomiast tutaj ten zalążek w postaci Związku Narzędziowców, po części uczelni, która też miała pewną ideę na temat tego, jak to powinno wyglądać, szczególnie Wydział Mechaniczny. Po części też Urzędu Miasta gdzieś to wystartowało, a potem no, ciężką pracą tak naprawdę i wysiłkiem udało się to utrzymać i popchnąć do przodu.
Mówi się, że w tej chwili w klastrze około 300 firm, tak?
Znaczy, w klastrze nie, w klastrze jest około 70.
W Bydgoszczy około 300 firm. Tak.
W klastrze około 70. No właśnie, dlaczego nie wszyscy?
No tutaj przyczyny są bardzo różne tak naprawdę. Z jednej strony firmy, które są z kapitałem zagranicznym, po prostu nie mają na to zgody właściciela, tak? W Niemczech, we Francji czy w Wielkiej Brytanii.
A druga... I faktycznie są takie obostrzenia? Znaczy,
tak. Ja się
spotkałem... Bo klaster to konkurencja? Czy
znaczy, tak do końca to nie znamy już też tych odpowiedzi, tak? Ale ja byłem też nawet na takim spotkaniu z właścicielem jednej z firm w regionie, gdzie właścicielem jest kapitał niemiecki. No niestety nie, bo nie, tak? Także... A druga rzecz, to też tak jak mówimy w klastrze, współpraca w ramach klastra wymaga troszeczkę innego myślenia na temat biznesu. Tak?
Co to znaczy?
To jest, trzeba widzieć tą możliwość współpracy. Tak? Tak naprawdę te firmy, które są w klastrze, one bardzo często konkurują na wielu płaszczyznach. No, nam się udało znaleźć kilka takich miejsc, czy kilkanaście już teraz tak naprawdę, gdzie ta współpraca daje większe efekty niż działalność każdej firmy indywidualnie.
Jakie to są miejsca na przykład?
To jest na przykład edukacja, tak? To jest na przykład promocja. To są teraz dosyć mocno myślimy nad pracami badawczo-rozwojowymi. Także to są takie elementy, gdzie wspólnie możemy zrobić więcej niż każda firma indywidualnie. Ale to jakby wymaga większego otwarcia się tak właścicieli czy prezesów na to, żeby jednak współpracować, a nie działać indywidualnie.
Wy współpracujecie, panie Tadeusz, ale jednak 70 firm w klastrze, czyli zostaje 230 poza klastrem. To są dwa takie odrębne, walczące ze sobą światy.
Nie. My jako klaster istniejemy dopiero 10 lat i uważam, że i tak mamy już bardzo duży bardzo dużą ilość firm, które w klaszcze aktywnie działają. Dlaczego może komuś wydawać się, że to odbywa się zbyt wolno? Z bardzo prostej przyczyny. Należy wrócić do źródeł, o których mówiłem. Kiedy inżynierowie zostali jakby pozbawieni pracy i pracowali, jak mówimy, garażowo, sami przed chwilą mówiliśmy, bali się o przyszłość, nie było ochrony państwa więcej już. A więc bali się o swoją przyszłość i przyszłość rodzin. Stworzyli te firmy, bali się, że pracę, którą otrzymali, ktoś im ją zabierze. W związku z czym byli nieufni, nie chcieli się łączyć, chcieli pozostawić wiedzę dla siebie. My natomiast pokazujemy, że okej, to była faza pierwsza, ale gdzieś ona się kończy. Druga faza to spowodować, iż zintegrowani zrobimy więcej. I to jest nasze zadanie. I to się nam udaje. I widać, na początku istnienia klastra firm było mało i dość długo, bardzo wolno przybywały te firmy. Bardzo. Nie wiem, ile rocznie przybywało na początku. W tej chwili rośnie to bardzo szybko, wprost lawinowo. Na przykład ostatni, wiem, kandydat, wniosek, to duża firma Polena Łaskarzew, Polena od kremów Nivea, chce dotrzeć do naszego grona, bo wie, że
w jedności jest siła. Poza regionem.
Oczywiście. Właśnie, koło Warszawy.
Ważna kwestia, firmy z całej Polski, tak? Czyli ten klaster jest taki ponadregionalny.
Tak. W tej chwili już tak. Na początku to rzeczywiście były przede wszystkim firmy z Bydgoszczy i okolic, stąd może też ta nazwa Bydgoski Klaster Przemysłowy, która jednak została do dzisiaj. Natomiast pojawiły się później firmy i z województwa, przedstawicielstwa firm gdzieś spoza województwa, a w tej chwili to już są firmy z całej Polski praktycznie.
Pani mówiła o tym, że to jest taka branża, która pęcznieje, ma przed sobą przyszłość. Bycie w klastrze, nie wiem, pozwoli na lepsze zdobycie pieniędzy, chociażby na rozwój, naukę? Tak? To jest wartość dodana?
Po części to jest też ta wartość dodana. To znaczy my bardzo mocno, jeśli chodzi o kadry, tutaj pracujemy z tego względu, że jest bardzo duży niedobór. I to jest taki niedobór dramatyczny, bym powiedziała. Osób, które chciały w ogóle studiować jakieś kierunki techniczne, czy uczyć się na kierunkach technicznych, było bardzo niewiele i tutaj bardzo duża nasza praca w tym kierunku, żeby jednak ci młodzi ludzie chcieli na te kierunki techniczne pójść i skończyć takie, które gdzieś się przydają w naszym przemyśle. Z drugiej strony wydaje mi się, że tutaj
ale są takie instrumenty, które wspierają na przykład, no bo jak rozumiem, klaster to współpraca biznesu, nauki, tak?
Tak, no my robimy oczywiście jakieś projekty takie, które można robić tylko w grupach. Przede wszystkim jako klaster kluczowy w tej chwili mamy dostęp do takich środków, których nie można uzyskać jako pojedyncza firma. Tutaj nie tylko dla każdej firmy są dodatkowe punkty za to, że są w klastrze, jeżeli same startują ośrodki, ale również są programy ogłaszane typowo dla klastrów. W tej chwili już w jednym jesteśmy praktycznie po ocenie formalnej, merytorycznej i uzyskamy dofinansowanie na wyjazdy targowe. Tego pojedyncza firma nigdy sama nie zrobi, bo to z jednej strony jest ograniczenie i tak kosztów, jeżeli się jedzie razem, nawet jeżeli nie ma tego dofinansowania, ale tutaj z tym dofinansowaniem to całkiem sporym, no to jest też bardzo duża szansa i tutaj dosyć spory ten program. Czekamy na takie projekty też badawczo-rozwojowe typowo, które pozwolą...
Ich jeszcze nie ma, na razie o nich się mówi, tak?
Mówi się o nich, tak, one mają się pojawić lada dzień tak naprawdę i mają być nastawione na tworzenie własnych laboratoriów i własnego produktu.
I jest takie przesłanie, że jeśli będziecie zintegrowani, będziecie w grupie, no to będziecie premiowani?
Tak, takie oczywiście. Tutaj z jednej strony w ogóle dla klastrów są dodatkowe punktacje w niektórych projektach, również tych wojewódzkich, ale te dla klastrów kluczowych typowo są nastawione właśnie na takie grupy jak klastry, które działają jako zrzeszenia przedsiębiorców i mają gdzieś tam wspólną ideę, wspólny pomysł.
To jest regionalny punkt widzenia. Dziś rozmawiamy o narzędziowym zagłębiu. Teraz krótka przerwa, a po niej zapytamy o to, jak państwo radzą sobie z tym problemem, jakim bez wątpienia jest brak rąk do pracy. Powiemy także o szykującej się w Bydgoszczy dużej imprezie targowej. Zostańcie państwo z nami.
Together, I ain't your mama. No, I ain't your mama. No, I ain't your mama. No, wake up, arise and shine.
Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
A w naszej audycji gościmy dziś przedstawicieli bydgoskiego klastra przemysłowego. Klaster skupia firmy z branży narzędziowej i przetwórstwa tworzyw sztucznych. Pani prezes Katarzyna Megier już wspominała dotkliwy problem, brak rąk do pracy. Faktycznie waszą branżę szczególnie to dotyczy?
Ja myślę, że każdą branżę techniczną to dotyczy i to bardzo mocno, bo tych rąk do pracy brakuje wszędzie, zresztą chyba nawet nie tylko w branżach technicznych. We wszystkich, gdzie jakieś umiejętności, zwłaszcza takie manualne, są wymagane, są niedobory tak naprawdę. Tu rynek już może trochę sam się zaczyna regulować w tym zakresie, bo prawie każdy ma w rodzinie osoby, która skończyła studia, które nic nie dają. Ale tutaj niestety te niedobory są bardzo dla nas dotkliwe. Przede wszystkim dlatego, że ci fachowcy, którzy wyszkolili się gdzieś tam te 20-30 lat temu, powoli będą przechodzić na emeryturę. No i nie ma ich kim zastąpić tak naprawdę.
I jak sobie firmy radzą? No bo to jest tak, że firma jest w stanie w bardzo szybkim tempie przysposobić kogoś chętnego do pracy, panie Tadeuszu? Bo pan mówił, że jednak w tych dużych firmach kiedyś to uczono się na różnych stanowiskach, to trwało. A teraz jak sobie firmy
radzą? No i tutaj jest ten podstawowy problem, że należy sięgnąć niestety do źródła, czyli szkolnictwo przede wszystkim. Niestety w naszych zawodach tak interesujących, do których bardzo serdecznie zapraszam całą młodzież, rodziców, aby zainteresowali się autentycznie tą branżą, to jednak niestety szkolenie trwa długo. Nie da się w sposób bardzo krótki wyszkolić fachowca. I stąd należy bardzo dbać o naszą dolinę narzędziową, abyśmy pozostali przy tym, bo to jest trudna branża, ale zapewniająca dobrą pracę.
Ale jak teraz sobie, bo szkolenia, jak pan mówi, trwa, zmiany w edukacji pewnie też potrwają, to jak teraz sobie firmy radzą?
No więc staramy się za wszelką cenę uczestniczyć, współpracować ze szkołami, z technikami. Są wprowadzone kierunki nas interesujące i w ten sposób staramy się, oczywiście praktyki, na każdy możliwy sposób staramy się, aby jak najszybciej przeszkolić oczekiwaną kadrę.
I to jest,
firmy oprócz tego po prostu kształcą same, tak? Prowadzą swoje nawet kursy, szkolenia, tak? Wewnętrzne i przyjmują osoby z podstawową wiedzą techniczną, tak? Czy nawet, jak niektórzy mówią, wystarczy podstawowa znajomość rysunku technicznego, tak? I, a wszystkiego, co więcej potrzeba, po prostu uczą sami, tak?
To jest też zadanie klastra, ten kontakt ze szkołami, tak, wpływanie. Już konkretnie wy na przykład, wasze działanie sprawiło, że powstały jakieś klasy, tak? Jak to wygląda?
Poprawiło się zdecydowanie. Tutaj właśnie dwutorowo działamy. Z jednej strony przedstawiciel Urzędu Miasta, pani Wiewióra, która się zajmuje edukacją, jest u nas w zarządzie, więc mamy bezpośredni jak gdyby kontakt tutaj z władzami miasta w tym zakresie. A z drugiej strony no my prowadzimy swoje takie działania, które mają w jakiś sposób młodych ludzi zachęcić. Przez jakiś czas chodziliśmy po szkołach w czasie zebrań z rodzicami i próbowaliśmy przekonać, jak wygląda ta branża, przekonać rodziców przede wszystkim, żeby dzieci chcieli wysyłać do szkół technicznych, bo to często od nich zależy. W tej chwili właściwie, ponieważ okazało się to do pewnego stopnia problematyczne również dla szkół, zdecydowaliśmy się, że po prostu będziemy zapraszać klasy do siebie i w tej chwili to jest druga edycja już w tej chwili takich wizyt gimnazjalistów u nas w firmach, tych dużych przede wszystkim. Bardzo duże zainteresowanie, muszę powiedzieć, w porównaniu z poprzednim rokiem, to jest chyba 2 razy więcej.
Blisko 1500 gimnazjalistów odwiedzi w tym roku szkolnym naszych członków.
Czyli jakaś zmiana w podejściu.
Tak, i rzeczywiście jest. W końcu powstała klasa nawet zawodowa, gdzie od chyba 5 lat nie było żadnej klasy zawodowej w technikum mechanicznym. My tu mocno współpracujemy w tym zakresie z technikum mechanicznym numer 2 na Słonecznej. Oczywiście w klasach techników też się pojawia coraz więcej tych młodych ludzi. Widać jakieś zainteresowanie jednak wzrastające jest tymi zawodami technicznymi, ale też staramy się bezpośrednio w technikach działać, dlatego że tam dużo młodych ludzi na przykład idzie z myślą o tym, że będą naprawiać samochody. Jeżeli uda ich się przekonać, że jest taka branża, gdzie z tymi samymi umiejętnościami tak naprawdę mogą robić coś innego za tak naprawdę większe pieniądze, to już jest też jakaś wartość dodana, udaje się ich czasami przekonać.
No właśnie, dotknęła pani bardzo ważnego, newralgicznego miejsca, bo pracownicy często mówią, narzekają, no nie chcę im się, źle mówię, nie pracują, bo faktycznie wynagrodzenia nie są zbyt wysokie. W państwa branży pensje na jakim poziomie się kształtują, panie Tadeuszu? Można zarobić czy nie?
Jak najbardziej można zarobić i to już dzisiaj bardzo interesujące pieniądze i z pewnością większe niż na zmywaku w Londynie. Na przykład 3,4-5 netto na rękę w zależności od tego, jaki zawód będziemy wykonywali. Uważam, że poniżej 2000 praktycznie netto nie ma nawet bardzo podstawowej funkcji wśród zawodów naszej branży.
A to podniesienie pensji wymusiło to, że nie ma ludzi, czy po prostu jest to
tak,
specjalistyczna
wiedza? Przede wszystkim, iż firmy się rozwijają, rosną, zatrudniają coraz więcej ludzi, a ich niestety nie przybywa. W ostatnich latach, jak wiemy, ubyło, dlatego wspomniałem nie bez kozery zmywak w Londynie, bo wielu przecież młodzieży wyjechało. Mam nadzieję, że wrócą, a my będziemy, jako klaster przede wszystkim też, starać się bardzo, aby naprawdę wrócili, bo tu są interesujące prace.
Z jednej strony konieczność podniesienia wynagrodzeń po to, żeby przyciągnąć tych ludzi, którzy są. Z drugiej strony na przykład stawka godzinowa 13 zł to jakoś odbiło się na firmach?
Na tych podstawowych chyba tylko takich montażowych stanowiskach jakiś to wpływ miało. Natomiast na tych typowo technicznych przy obsłudze maszyn to i tak te stawki już były dużo wyższe, więc tutaj te 13 zł niewiele zmieniło. Zresztą te 13 zł tak de facto dotyczy tylko umów zleceń. Natomiast prawda jest taka, że firmy sobie podbierają pracowników i po to, żeby kogoś, kogo się szkoliło przez ładnych parę lat nie stracić, no to trzeba mu zapewnić wszystko wyższe wynagrodzenie.
Jest taki, pewnie proceder normalny, tak, że ktoś się szkoli...
Tych firm u nas przybywa, tak? Bo pojawiają się te firmy z kapitałem zagranicznym, między innymi w parku przemysłowo-technologicznym. I oni również szukają po rynku pracy ludzi, zachęcają ich różnymi takimi rzeczami, których my nie oferujemy, albo może nawet nam czasem nie przyszło do głowy i popierają tych pracowników.
Czyli jakieś bonusy, tak? Inne też podejście do pracownika.
No i trzeba pamiętać, że też chłoniemy praktycznie wszystko, co się na rynku pojawia. No, praktycznie skarżą się nawet wykładowcy z UTP, że nie bronią prac dyplomowych studenci, bo już mają pracę i im się właściwie czasami, może nawet nie tyle nie chce, co nie mają czasu.
Nabór w firmach jest tak naprawdę ciągły. Tak? To jeszcze uzupełniając to, co pani prezes powiedziała, no, te działania oczywiście nie tylko nasze, bo to również inne organizacje, ale no, my mamy chyba trzeci rok z rzędu, o ile dobrze pamiętam, większy nabór do techników niż do liceów w Bydgoszczy. Także w tym roku chyba szkolnym to jest 60% do 40%. Podobna sytuacja jest trochę we Wrocławku, bo z Wrocławkiem też współpracujemy jakby tutaj w skali regionu. No w Toruniu z tego, co wiemy, to jeszcze nabór do liceów jest większy.
Ale ciekawy wątek. Firmy podbierają sobie pracowników. Są te większe, które mają także różnego rodzaju bonusy. Dbają inaczej trochę o swoich pracowników. Panie Tadeuszu, to ta konkurencja też zmienia myślenie pana jako szefa, że inaczej musi pan zadbać, że nie tylko pieniądze
się liczą,
ale trzeba stworzyć pracownikowi.
Jak najbardziej, oczywiście, że tak. Przede wszystkim każdy z nas, każdy pracodawca powinien docenić przede wszystkim pracownika.
To jest oczywistość, ale bywa pewnie różnie.
Bywa różnie, oczywiście, że tak. To znaczy na pewno musi być wyposażony w narzędzia, które są jemu potrzebne, więc samochód. Zależy od stanowiska, jakie pełni oczywiście, jak w mojej firmie, doradca techniczny, samochód, komputer, telefon, miejsce pracy, komfort psychiczny, komfort jego w miejscu pracy, a więc to wszystko już nie tylko pensja, ale pozostałe inne warunki są bardzo istotne. To, co tak bardzo chwalone zawsze było przez młodzież odwiedzającą na przykład firmy zachodnie. To samo jest już dzisiaj. Przykładem jest właśnie nasz park, klub, budujące się nowe firmy, poprawiające swój imidż i tak dalej, i tak dalej.
Za niespełna miesiąc, 25 kwietnia, rozpoczynają się w Bydgoszczy pierwsze międzynarodowe targi kooperacyjne przemysłu narzędziowo-przetwórczego. To było marzenie, zorganizować dużą targową imprezę, panie Piotrze?
No, tak naprawdę rozmowy na temat targów już trwały od kilku lat. To jest tak naprawdę też, można powiedzieć, powrót do imprezy, która już odbywała się w latach 2008-2009. To się zakończyło tak, jak się zakończyło. No, nie było miejsca tak naprawdę w Bydgoszczy, gdzie organizować takie targi, gdzie mogłyby wjechać maszyny. Tak, hala Łuczniczka nie spełniała wszystkich wymogów. Namioty też nie, tak, bo to ciężko postawić maszyny. Także tak, no to było, myślę, że dla branży jeden z ważnych celów, tak, które powinny być realizowane tutaj właśnie w Bydgoszczy, w tej Dolinie Narzędziowej, o której tak teraz wszyscy mówimy.
Jest zainteresowanie? Bo to niespełna miesiąc.
Jest zainteresowanie.
No, zainteresowanie, tak, jest dosyć duże, tak naprawdę przerosło nawet nasze oczekiwania. Przy pierwszej edycji, tak. No, na dzień dzisiejszy jest ponad 120 wystawców, także no, impreza zapowiada się duża, międzynarodowa, bo wystawcy są z całej Europy, współwystawcy nawet z całego świata, także zapowiada się...
A dlaczego takie targi są ważne dla branży? Co, rośnie prestiż miejsca?
Po części też, ale też można w jakiś sposób pokazać to, że działamy razem, bo to jest też jedna z tych wartości dodanych, które daje klaster, że pewne zlecenia których firma pojedyncza nie jest w stanie zrealizować, można zrealizować w grupie, więc z jednej strony chcemy się pokazać jako taka właśnie grupa, z drugiej strony pokazać też to, że jesteśmy bardzo zdywersyfikowani, tak, bo każda z firm tak naprawdę w czymś się specjalizuje. Nie ma takiego miejsca, gdzie możemy się pokazać jak gdyby z całym tym zakresem. Po części dzieje się tak na targach w Kielcach, targach Plaspol, to są też duże targi międzynarodowe, przetwórstwa tworzyw, ale to jest południe Polski. Chcieliśmy jednak zrobić jakąś taką, no może nie kontr imprezę, ale jednak taką, która skupia...
Konkurencyjka.
Nie do końca, nie, bo troszkę inny zakres mimo wszystko. Konkurencja jest dobra, to może nie ten zakres, bo tam mimo wszystko mocno przetwórstwo tworzyw sztucznych, a tutaj bardziej narzędzia i bardziej kooperacja niż rzeczywiście typowo targi. No ale chcemy też pokazać tą branżę w mieście tak naprawdę. Chcielibyśmy, żeby w ten ostatni dzień targowy przyjechali również uczniowie techników, może i gimnazjów, żeby można było zobaczyć te maszyny i tą technologię, bo tak naprawdę póki się jej nie zobaczy, to trudno się nią zainteresować.
Bo tak naprawdę pojawią się właśnie nowe maszyny, tak? I młodzi ludzie będą mogli się zachwycić, tak jak
jak elektrodrążarką.
Elektrodrążarka uwiodła pana Tadeusza.
Na wiele lat.
Czyli pojawią się nowinki,
tak,
też,
będą, tak? Będą firmy z maszynami, także będą.
Ważna kwestia, 25 początek. Gdzie targi i jak długo będą trwały?
25 do 27 na terenie Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego w Myślęcinku, czyli w tej nowej, pięknej hali. No, czekamy jeszcze, czy uda się załatwić porządny dojazd, bo trochę jednak jest to oddalone miejsce od miasta i tutaj jest trochę problem z autobusami. Cały czas tutaj z miastem walczymy,
rozumiem,
żeby
to
jednak można...
Jeśli urzędy nas słuchają... Ale mówiła pani, że w zarządzie jest ktoś z... Ale trzeba nacisnąć tam, gdzie trzeba. Bo faktycznie to centrum targowe, nowe, piękne, wielkie, ale oddalone trochę od centrum, jak państwo na to patrzą.
No, jest dosyć słabo skomunikowane.
To, że oddalone, to jeszcze...
Oddalone chyba jednak powinno być, żeby się rozwijać,
tak,
i nie przeszkadzać.
Ale dojazd komunikacją jednak...
Ale komunikację trzeba poprawić. I tu jest duży ukłon naszej strony w stronę miasta.
Jest jeszcze trochę czasu. Jest jeszcze trochę czasu na to, żeby dopiąć to wszystko razem. Bardzo państwu dziękuję. Będziemy oczywiście do tego tematu powracać. Przypominamy, 25 kwietnia międzynarodowe targi. Po raz pierwszy tego typu targi w Bydgoszczy. Choć jak mówi pan Piotr Wojciechowski, to powrót do czegoś, co już kilka lat temu było. Katarzyna Meger, prezes Bydgoskiego Klastra Przemysłowego, Tadeusz Konek, członek zarządu klastra, i Piotr Wojciechowski, dyrektor biura Bydgoskiego Klastra Przemysłowego, byli państwa i moimi gośćmi. To był Regionalny Punkt Widzenia w Polskim Radiu PIK. Do usłyszenia, mówi Michał Słobodzian.
Dziękuję. Regionalny punkt widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny punkt widzenia. Następny jutro o 9:15.